W obecnym systemie rzeczy wszyscy przechodzimy próby. Może czasami się zastanawiasz, czy Jehowa mi pomoże, a jeśli tak, to kiedy? Możemy być pewni, że Jehowa pomoże nam przetrwać próby. Dlaczego? Bo jego główną cechą jest wyjątkowo ujmujący przymiot – miłość. Więcej o miłości i o tym, jak my możemy ją okazywać, dowiemy się, omawiając biblijną relację o Józefie. Józef urodził się ponad 3700 lat temu w Mezopotamii. Jego ojcem był patriarcha Jakub, znany też jako Izrael. Józef miał 10 przyrodnich braci i jednego rodzonego brata Beniamina. Już w młodym wieku Józef cierpiał z powodu zazdrości swoich 10 starszych braci. Ale dzięki temu, że przetrwał próby, jego cała rodzina mogła później przeżyć klęskę głodu. Co więcej, dzięki temu również my możemy otrzymać wiecznotrwałe błogosławieństwa. Śledźcie proszę w swoich Bibliach fragment z Rodzaju 37, od 2 do 11.
Gdy Józef miał 17 lat, pasł owce razem z synami Bilhy i Zilpy, żon swojego ojca. I Józef powiadomił ojca o ich złym postępowaniu. A Izrael kochał Józefa bardziej niż wszystkich pozostałych synów, bo urodził mu się na starość i sprawił mu piękną, długą szatę. Kiedy jego bracia zobaczyli, że ojciec kocha go bardziej niż ich, znienawidzili go i nie potrafili spokojnie z nim rozmawiać. Jakiś czas później Józef miał sen, który opowiedział swoim braciom, przez co znienawidzili go jeszcze bardziej. Rzekł do nich:
posłuchajcie, proszę, co mi się śniło. Byliśmy na polu i wiązaliśmy snopy. Nagle mój snop się podniósł i stanął prosto, a wasze snopy otoczyły go i oddały mu pokłon.
Wtedy jego bracia odezwali się:
masz zamiar obwołać się naszym królem? Chcesz nami rządzić?
Tak więc z powodu jego snu i tego, co mówił, zaczęli go nienawidzić jeszcze bardziej. Później Józef znowu miał sen, który opowiedział braciom.
Tym razem śniło mi się, że kłaniało się przede mną słońce i księżyc i 11 gwiazd.
Gdy w ich obecności opowiedział swój sen ojcu, ten go zganił.
Co ma znaczyć ten sen? Czy razem z twoją matką i braćmi mamy przyjść do ciebie i kłaniać ci się do ziemi?
Jego braci ogarnęła zazdrość. Jednak ojciec wziął sobie do serca słowa Józefa.
Rodzinie Józefa nie spodobało się to, co oznaczały jego sny. Ale Jakub bierze je sobie do serca, czyli zachowuje je w umyśle. Co to znaczy? Cały czas o nich myśli. Być może uświadamia sobie, że sny syna pochodzą od Jehowy. Jednak bracia Józefa reagują inaczej. Śledźmy dalej, Rodzaju 37, od 18 do 36.
Bracia ujrzeli go z daleka i zanim do nich podszedł, zaczęli się zmawiać, żeby go zabić. Mówili między sobą:
patrzcie, idzie nasz wizjoner.
Chodźcie, zabijmy go i wrzućmy do dołu na wodę. A potem powiemy, że pożarło go dzikie zwierzę. Wtedy zobaczymy, co zostanie z jego snów.
Kiedy Ruben to usłyszał, próbował go uratować. Dlatego powiedział:
nie zabijajmy go.
Chciał go ocalić i zwrócić ojcu. Dodał więc:
nie przelewajcie krwi. Wrzućcie go do tego dołu wodnego na pustkowiu, ale nie róbcie mu krzywdy.
Gdy tylko Józef przyszedł, bracia ściągnęli z niego piękną szatę, którą miał na sobie. Chwycili go i wrzucili do dołu na wodę. W tym czasie dół był pusty. Potem usiedli do posiłku. Kiedy podnieśli oczy, zobaczyli karawanę Ismaelitów idącą z Gileadu do Egiptu. Ich wielbłądy niosły labdanum, balsam i żywiczną korę. Wtedy Juda odezwał się do swoich braci.
Co nam to da, jeśli zabijemy naszego brata i to zatoimy? Sprzedajmy go Ismaelitom. I nie podnośmy na niego ręki. Przecież to nasz brat.
I posłuchali go. Gdy więc kupcy midianiccy przechodzili obok nich, bracia Józefa wyciągnęli go z dołu na wodę i sprzedali Ismaelitom za 20 srebrników. A oni zaprowadzili go do Egiptu. Kiedy powrócił Ruben i zobaczył, że w dole na wodę nie ma Józefa, rozdarł szaty. Poszedł do braci i wykrzyknął:
Nie ma dziecka! Co ja teraz zrobię?
Zarżnęli więc kozła, wzięli szatę Józefa i umoczyli ją we krwi. Potem posłali tę szatę ojcu z taką wiadomością.
Zobacz, co znaleźliśmy. Zechciej sprawdzić, czy to jest szata twojego syna, czy też nie.
Gdy Jakub ją obejrzał, wykrzyknął:
To szata mojego syna! Na pewno zaatakowało go i rozszarpało jakieś dzikie zwierzę.
Następnie rozdarł swoje szaty, włożył na biodra wór i przez wiele dni opłakiwał syna. Wszyscy jego synowie i córki próbowali go pocieszać. On jednak nie dawał się pocieszyć i mówił:
W żałobie po synu pójdę do grobu.
I wciąż go opłakiwał. A w Egipcie Midianici sprzedali Józefa Potyfarowi, który był dworzaninem faraona, dowódcą straży przybocznej.
Co za radykalna zmiana. Józef z ukochanego syna stał się niewolnikiem. Bracia nie okazali mu lojalnej miłości. Nie okazali jej też swojemu ojcu Jakubowi, a przede wszystkim niebiańskiemu ojcu Jehowie. Wiernych sług Jehowy czasami spotyka niesprawiedliwość. Może się zdarzyć, że niesprawiedliwie potraktuje nas ktoś ze współwyznawców. Czy właśnie przechodzisz taką próbę? Jeśli tak, to masz wyjątkową okazję, żeby dowieść swojej miłości do Jehowy. W jaki sposób? Zobaczmy, jak Józef zareagował na swoją próbę. Przeczytajmy Rodzaju 39, od 1 do 23.
Ismaelici zaprowadzili Józefa do Egiptu. Tam kupił go od nich Egipcjanin Potyfar, dworzanin faraona, dowódca straży przybocznej. Lecz Jehowa był z Józefem, dzięki czemu dobrze mu się wiodło i powierzono mu nadzór nad domem jego pana, Egipcjanina. A jego pan zobaczył, że Jehowa jest z Józefem i że Jehowa zapewnia mu powodzenie we wszystkich działaniach. Józef zyskał sobie przychylność Potyfara, który ustanowił go swoim osobistym sługą. Powierzył mu nadzór nad całym domem i wszystkim, co posiadał. Od tego czasu Jehowa ze względu na Józefa błogosławił domowi Egipcjanina. Jehowa błogosławił wszystkiemu, co miał on w domu i na polu. W końcu Potyfar powierzył opiece Józefa cały swój majątek i o nic już się nie martwił. Interesowało go tylko to, co było do jedzenia. A Józef był mężczyzną przystojnym i dobrze zbudowanym. Po pewnym czasie żona Potyfara zaczęła pożądliwie spoglądać na Józefa i mówić do niego:
Chodź ze mną do łóżka.
Ale on nie chciał tego zrobić. I tak odpowiadał żonie swojego pana:
Mój pan o nic się nie martwi, bo wszystko w tym domu powierzył mojej opiece. Dał mi tu władzę nad wszystkimi i niczego mi nie zabronił. Tylko ciebie nie mogę tknąć, bo jesteś jego żoną. Jak mógłbym zrobić coś tak podłego i zgrzeszyć przeciwko Bogu?
I chociaż dzień po dniu próbowała uwieść Józefa, on jednak jej nie uległ. Nie chciał z nią współżyć, a nawet spędzać czasu. lecz pewnego dnia, kiedy wszedł do domu, żeby wykonać swoją pracę, nie było tam nikogo ze służby. Wtedy chwyciła go za szatę i powiedziała:
chodź ze mną do łóżka.
Ale on zostawił swoją szatę w jej ręku i wybiegł z domu. Gdy zobaczyła, że zostawił szatę w jej ręku i uciekł, zaczęła wołać do domowników:
patrzcie, ten Hebrajczyk, którego przyprowadził mój mąż, chciał zrobić z nas pośmiewisko. Przyszedł, żeby mnie zgwałcić, ale ja zaczęłam krzyczeć na cały głos. Jak tylko usłyszał, że krzyczę, zostawił swoją szatę i uciekł.
I trzymała tę szatę przy sobie, aż do domu wrócił Potyfar, pan Józefa. Wtedy opowiedziała mu to samo.
Ten hebrajski sługa, którego do nas przyprowadziłeś, przyszedł do mnie, żeby zrobić ze mnie pośmiewisko. Ale kiedy zaczęłam krzyczeć, zostawił swoją szatę i wybiegł z domu.
Gdy Potyfar usłyszał, jak żona mówi: tak mnie potraktował twój sługa, wpadł w wielki gniew. Wtrącił więc Józefa do więzienia, w którym przebywali więźniowie króla. I właśnie tam trzymano Józefa. Ale Jehowa dalej był z Józefem i okazywał mu lojalną miłość. Sprawił, że naczelnik więzienia odnosił się do niego bardzo życzliwie i powierzył mu nadzór nad wszystkimi więźniami. Wykonywali oni każde polecenie Józefa. Naczelnik więzienia nie martwił się o nic, co miał pod opieką Józef, bo Jehowa był z Józefem i Jehowa zapewniał mu powodzenie we wszystkich działaniach.
Józef ciągle pozostaje pod opieką Jehowy, który zapewnia mu powodzenie we wszystkich działaniach. Dlaczego Bóg tak bardzo go kocha? Bo niezależnie od tego, co go spotyka, Józef nie przestaje kochać Jehowy. Przeżycia Józefa pokazują nam, że jeśli zachowujemy miłość do Jehowy, on nas nie opuści. W odpowiednim czasie zapewni nam dokładnie to, czego potrzebujemy, żeby wytrwać. Wróćmy do historii Józefa. Teraz jego zadaniem jest opieka nad dwoma szczególnymi więźniami: przełożonym podczaszych i przełożonym piekarzy Faraona. Pewnej nocy obaj mają zagadkowe sny. Jehowa sprawia, że Józef potrafi je dokładnie wyjaśnić, a potem te sny się spełniają. W 40 rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 14, Józef zwraca się do podczaszego i mówi: gdy już wrócisz na swój urząd, nie zapomnij o mnie. Proszę, bądź tak dobry i wspomnij o mnie Faraonowi, żebym mógł się stąd wydostać. Ale podczaszy zupełnie zapomina o Józefie. W końcu sam Faraon ma dwa tajemnicze sny. Jeden o chudych krowach, które zjadają tłuste, a drugi o suchych kłosach zbóż, zjadających dorodne kłosy. Żaden z egipskich kapłanów i mędrców nie jest w stanie wytłumaczyć tych snów. Wreszcie podczaszy mówi Faraonowi o Józefie i jego niezwykłej umiejętności tłumaczenia snów. Józef szybko zostaje wezwany z więzienia. Zaczniemy teraz czytać od Rodzaju 41-25. Józef ma już 30 lat i właśnie stoi przed królem.
Wtedy Józef rzekł do Faraona:
oba sny oznaczają to samo. Prawdziwy Bóg wyjawia Faraonowi, co zamierza uczynić. 7 pięknych krów to 7 lat. Podobnie 7 dorodnych kłosów to 7 lat. Sny oznaczają to samo. 7 krów wychudzonych i brzydkich, które wyszły za tymi pięknymi, a także 7 kłosów pustych, wysuszonych wiatrem wschodnim, oznacza 7 lat głodu. Tak jak powiedziałem, prawdziwy Bóg wyjawia Faraonowi, co zamierza uczynić. Nadchodzi 7 lat wielkiego urodzaju w całym Egipcie.
ale po nich nastanie 7 lat głodu. Wielki urodzaj pójdzie w zapomnienie i klęska głodu wyniszczy Egipt. Głód w tej ziemi będzie tak dotkliwy, że ludzie nie będą pamiętać wcześniejszego urodzaju. A ponieważ faraon miał sen 2 razy, oznacza to, że decyzja prawdziwego Boga w tej sprawie jest nieodwołalna i że wkrótce wszystko to się spełni.
Józef przedstawia szczegółowy plan tego, jak przygotować się na nadchodzący głód. Faraonowi tak bardzo podoba się wyjaśnienie snu i rozsądna rada Józefa, że ustanawia go władcą nad całym Egiptem. Tylko faraon będzie od niego ważniejszy. 8 lat później przychodzi klęska głodu. Dosięga też rodzina Józefa. Jakub mówi synom, żeby spróbowali kupić jedzenie w Egipcie. 10 synów Jakuba idzie do Egiptu, ale najmłodszy, Beniamin, zostaje w bezpiecznym domu. Bracia spotykają się z Józefem i się mu kłaniają. W ten sposób spełniają jego sen sprzed lat. Józef rozpoznaje swoich braci, ale oni jego nie. Mówi do nich tylko po egipsku i rozmawia z nimi przez tłumacza, żeby nie zorientowali się, kim naprawdę jest. Józef musi teraz podjąć decyzję. Czy wykorzysta swoją pozycję, żeby uprzykrzyć życie braciom? Czy odeśle ich do domu z poczuciem, że nie zasługują na jego pomoc? A może spróbuje poszukać okazji, żeby się z nimi pogodzić? Czy będzie naśladował lojalną miłość Jehowy? A co ty byś zrobił? Józef chce się przekonać, czy jego bracia się zmienili, czy nadal są pełni nienawiści i zazdrości. Dlatego oskarża ich o szpiegostwo i mówi, że zatrzyma ich brata Symeona w areszcie, dopóki nie wrócą z Beniaminem. Przeczytajmy rodzaju 42, od 21 do 24.
To na pewno kara za to, co zrobiliśmy naszemu bratu. Widzieliśmy, jak cierpi. Błagał o litość, ale my go nie słuchaliśmy. Dlatego spotyka nas to nieszczęście.
Na to odezwał się Ruben.
Czy nie mówiłem wam, żeby nie robić chłopcu krzywdy? Ale wy nie chcieliście słuchać. Teraz na pewno płacimy za jego krew.
Nie wiedzieli, że Józef ich rozumie, bo rozmawiali z nim przez tłumacza. Józef odszedł od nich i się rozpłakał. Kiedy wrócił i znowu z nimi porozmawiał, wziął Symeona i związał go na ich oczach.
Ruben ma wyrzuty sumienia z powodu tego, jak potraktowali Józefa. Ale czy on i jego bracia naprawdę żałują swojego postępowania? Żeby to sprawdzić, Józef nakazuje im wrócić do Kanaanu i przyprowadzić do Egiptu Beniamina, ich najmłodszego brata. A jak reaguje Jakub, kiedy dowiaduje się, że Beniamin ma pójść do Egiptu? W rodzaju 42, 36 i 37 czytamy.
Odbieracie mi dzieci. Józefa nie ma i Symeona już nie ma. A teraz chcecie zabrać Beniamina. Ile jeszcze mam znieść?
Na to Ruben zaproponował ojcu.
Możesz zabić 2 moich synów, jeśli ci go z powrotem nie przyprowadzę. Daj mi go pod opiekę, obiecuję, że do ciebie wróci.
Jakub jest stanowczy. Nie zgadza się na to, żeby zabrali Beniamina. Tymczasem w 2 roku trwania klęski głodu zapasy jedzenia w domu Jakuba zaczynają się kurczyć. Czy Jakub da się przekonać i pozwoli Beniaminowi pójść z braćmi do Egiptu, żeby zdobyć jedzenie? Przeczytajmy o tym w rodzaju 43, od 8 do 10, 13 i 14.
Juda poprosił swojego ojca Izraela.
Puść chłopca ze mną. Pójdziemy tam i dzięki temu uratujemy życie. Nie umrzemy, ani ty, ani my i nasze dzieci. Biorę odpowiedzialność za tego chłopca. Jeżeli mu się coś stanie, jeśli go z powrotem do ciebie nie przyprowadzę, to możesz mnie ukarać. Do końca życia będę winny wobec ciebie. Gdybyśmy tak nie zwlekali, to już dwa razy byśmy obrócili.
Weźcie swojego brata i idźcie do tego człowieka. Niech Bóg Wszechmocny sprawi, żeby ten człowiek okazał wam litość, żeby uwolnił waszego brata i pozwolił odejść Beniaminowi. A jeśli mam stracić dzieci, to będę musiał się z tym pogodzić.
Chociaż wcześniej Juda nie okazał współczucia ukochanemu synowi Jakuba, Józefowi, teraz jest gotów wziąć pełną odpowiedzialność za jego drugiego ukochanego syna, Beniamina. Jakub pozwala więc swoim synom wrócić do Egiptu i zanieść dar Józefowi. Czytajmy dalej rodzaju 43, od 26 do 30.
Kiedy Józef wszedł do domu, przynieśli mu ten dar i padli przed nim na twarz.
Jak się czuje wasz sędziwy ojciec, o którym mówiliście? Czy jeszcze żyje?
Twój sługa, nasz ojciec żyje i ma się dobrze.
Odrzekli, po czym padli przed nim na twarz. Gdy Józef zobaczył Beniamina, swojego rodzonego brata, zapytał:
czy to jest wasz brat, ten najmłodszy, o którym mi opowiadaliście?
I zwrócił się do niego:
niech Bóg ci błogosławi, synu.
Chwilę potem Józef wybiegł stamtąd, bo nie mógł już opanować wzruszenia na widok brata i był bliski płaczu. Wszedł więc do pokoju, w którym nikt go nie widział, i tam się rozpłakał.
Józef chce wybadać, czy jego bracia naprawdę się zmienili, więc poddaje ich próbie. Jakiej? Józef każe swoim sługom napełnić worki braci jedzeniem i potajemnie włożyć swój ulubiony srebrny kielich do worka Beniamina. Kiedy jego bracia są już od jakiegoś czasu w drodze powrotnej, Józef posyła za nimi swoich sług. Ci doganiają ich i stawiają im zarzut. Dlaczego ukradliście srebrny kielich naszego pana? Bracia Józefa stanowczo wypierają się kradzieży i mówią: jeśli znajdziecie ten kielich u kogoś z nas, możecie zabić tę osobę. Słudzy przeszukują więc wszystkie worki i znajdują kielich w worku Beniamina. Bracia na znak rozpaczy rozdzierają swoje szaty. Zdezorientowani wracają z Beniaminem do domu Józefa. Tam wszyscy padają przed Józefem na ziemię, a Juda mówi: prawdziwy Bóg uznał twoich niewolników za winnych. Teraz jesteśmy twoimi niewolnikami. Józef dalej ich testuje i surowo odpowiada: jeśli chodzi o was, wracajcie do domu, ale Beniamin musi tu zostać jako mój niewolnik. Juda błaga: jeśli nie przyprowadzę Beniamina z powrotem, mój ojciec na pewno umrze i do końca życia będzie na mnie ciążył grzech. Juda nie chce, żeby jego ojciec cierpiał po stracie kolejnego ukochanego syna, więc proponuje, że sam zostanie niewolnikiem zamiast Beniamina. Przeczytajmy o pełnej emocji reakcji Józefa w rodzaju 45, od 1 do 15.
Józef nie potrafił już dłużej nad sobą zapanować. Zawołał więc do swoich sług:
niech wszyscy stąd wyjdą!
Gdy został tylko z braćmi, wyjawił im, kim naprawdę jest. I Józef rozpłakał się tak głośno, że usłyszeli to Egipcjanie i dom Faraona. W końcu powiedział swoim braciom:
ja jestem Józef. Czy mój ojciec jeszcze żyje?
Lecz jego bracia byli tak wstrząśnięci, że nie mogli wydobyć z siebie ani słowa. Józef rzekł więc do nich:
podejdźcie do mnie, proszę.
I podeszli do niego. Wtedy przemówił:
ja jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu. Ale teraz nie martwcie się i nie obwiniajcie wzajemnie o to, że mnie tu sprzedaliście, bo Bóg posłał mnie przed wami, żebym uratował wam życie.
Już drugi rok w tej ziemi panuje głód. Jeszcze przez 5 lat nie będzie orki ani żniw. Bóg przysłał mnie tutaj, żebyście mogli ocaleć w czasie tej klęski i żeby wasze rodziny nie zginęły. Jak widzicie, to nie wy mnie tu wysłaliście, lecz prawdziwy Bóg, który ustanowił mnie głównym doradcą Faraona, panem całego jego domu i zarządcą całej ziemi egipskiej. Wracajcie szybko do mojego ojca i powiedzcie mu: twój syn Józef mówi: Bóg ustanowił mnie panem całego Egiptu. Przyjdź do mnie jak najszybciej. Osiedlisz się w ziemi Goszen. Będziesz mieszkał blisko mnie, razem ze swoimi synami, wnukami, stadami i wszystkim, co masz. A ja będę cię tam zaopatrywał w żywność. Ciebie, twój dom oraz wszystko, co masz. Abyś nie popadł w ubóstwo, bo klęska głodu potrwa jeszcze 5 lat. Wy i mój brat Benjamin sami widzicie, że to naprawdę ja. Opowiedzcie ojcu o całej mojej chwale w Egipcie i o wszystkim, co zobaczyliście. Idźcie i czym prędzej przyprowadźcie tu mojego ojca.
Następnie rzucił się swojemu bratu Benjaminowi na szyję i wybuchnął płaczem. Benjamin również go objął i się rozpłakał. I Józef całował wszystkich swoich braci, obejmował ich i płakał.
Teraz Jakub i 70 członków jego rodziny przeprowadzają się do Egiptu. Faraon daje im do zamieszkania ziemię Goszen. Potomkowie Jakuba mieszkają w Egipcie przez 215 lat, do dnia, w którym co najmniej 3 miliony Izraelitów przechodzi przez środek Morza Czerwonego, żeby później zamieszkać w ziemi obiecanej. Jehowa posłużył się Józefem, żeby zachować linię rodową prowadzącą do Mesjasza. Czego uczy nas historia Józefa? Niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się znalazł, Józef zawsze okazywał Jehowie lojalną miłość. Przez całe lata przechodził próby, jedną po drugiej, ale nigdy nie zgorzkniał. My też możemy nie mieć wpływu na to, jakie próby przechodzimy w niedoskonałym świecie. Ale mamy wpływ na swoją reakcję. Nie obrażamy się na Jehowę. Kochamy Go i jesteśmy zdecydowani dowodzić naszej miłości przez odrzucanie wszystkiego, czym moglibyśmy Go zranić. Później, kiedy sytuacja Józefa się zmieniła, okazał swojej rodzinie lojalną miłość, mimo tego, jak bracia go kiedyś potraktowali. W zasadzie jego lojalna miłość wobec członków rodziny pomogła w spełnieniu proroctwa. W czasie, gdy żył jeszcze pradziadek Józefa, Abraham, Jehowa bardzo dokładnie określił, kiedy zamierza wyzwolić swój lud. Miało upłynąć 430 lat. Gdyby Józef nie okazał swojej rodzinie lojalnej miłości, jak spełniłoby się to proroctwo? Jak widać, nasza lojalna miłość do braci ma znaczenie dla Jehowy. Jeśli ktoś ze zboru kiedykolwiek cię skrzywdzi, odrzuć pokusę, żeby zacząć go obgadywać i nie próbuj odpłacić pięknym za nadobne. Rób co możesz, żeby przywrócić pokój. Przecież naszych braci kocha sam Jehowa. Zasługują też na naszą lojalną miłość. Najlepszym przykładem lojalnej miłości w tej historii jest Jehowa. Józef został opuszczony przez swoją rodzinę, oskarżony przez żonę pracodawcy i na koniec wtrącony do więzienia. Jednak Jehowa dalej był z Józefem i okazywał mu lojalną miłość. Dlaczego? Widział, że Józef jest lojalny, więc sam również był lojalny wobec niego. Postępowanie Jehowy z Józefem pokazało też jego lojalną miłość do narodu izraelskiego. Jehowa posłużył się Józefem, żeby ocalić jego rodzinę i dzięki temu zachował linię rodową Mesjasza oraz spełnił swoją obietnicę o wyzwoleniu Izraelitów w odpowiednim czasie. Czy to nie pokrzepiające? Niedoskonali ludzie mogą cię zawieść. Ktoś może cię wyśmiewać, a nawet oczerniać. Możesz też być niesprawiedliwie traktowany. Ale jeśli pozostaniesz lojalny, Jehowa nigdy cię nie opuści. On nigdy nie zapomniał o Józefie i obecnie też nigdy nie zapomni o żadnym ze swoich sług. Trzymaj się blisko Jehowy, a On dalej będzie okazywał ci lojalną miłość.